To będzie wspaniały dzień. Szczególnie, kiedy będziemy z tak wspaniałym człowiekiem omawiać tak wspaniałą książkę, to jak ten dzień ma nie być wspaniały, jeszcze biorąc pod uwagę, że będzie tyle wspaniałych ludzi na live, którzy będą z nami na żywo. Dzień dobry. O poranku w klubie 555, który po raz 2877 będzie. Już wkrótce będziemy świętować 8 urodziny, ale to jeszcze dajmy sobie czas, bo to jeszcze ponad miesiąc. A my zaczynamy kolejny dzień, bo przecież życie może i jest przecież takie piękne. Sobota, 6 dzień czerwca 2026 roku. Dzisiaj czeka mnie, dzisiaj i jutro mam bardzo, bardzo pracowite dni, bo dzisiaj warsztat webinarowy o godzinie 10, na który jeszcze rzutem na taśmę zapraszam i wkleję później jeszcze link. Dzisiaj jeszcze o 6.30 warsztaty z doradcami rozwoju osobistego. Też link się wkrótce pojawi na czacie, w komentarzach. Także dzisiaj bardzo, bardzo się będzie dużo działo. Na ten warsztat webinarowy to serdecznie zapraszam, bo będzie naprawdę wyjątkowo dzisiaj od godziny 10 do 17. A jest sobota, 6 dzień czerwca, tak jak powiedziałem, 157 dzień roku, 208 dni przed nami, to jeszcze bardzo, bardzo dużo, żeby z tego roku zrobić wyjątkowy, najlepszy w historii swojego życia rok. Nietypowe święta to dzisiaj Dzień Slayera, Święto Wojsk Chemicznych, Dzień Jojo i Dzień Języka Rosyjskiego. Przed nami jeszcze 14 dni wiosny, a dzień jest dłuższy od najkrótszego już o 8 godzin i 53 minuty. Sprytna osoba rozwiązuje problem, mądra unika go. To takie, moim zdaniem, trochę mimo wszystko banalne. Jak powiedziałem, o godzinie 6.30 zapraszamy jeszcze na warsztaty z doradcami rozwoju osobistego, a my zaraz z Pawłem będziemy omawiać książkę, która chyba wywarła największy wpływ na moje życie i ciągle utrzymuje się na pierwszym miejscu mojej listy najlepszych książek, które kiedykolwiek przeczytałem. I oczywiście wspominałem o tym już wielokrotnie, że to jest książka 7 nawyków skutecznego działania i to jest mój pierwszy egzemplarz, który kupiłem prawie 30 lat temu. No jeszcze nie całe, ale miałem też pierwszą wersję w języku niemieckim, ale oddałem przyjacielowi w prezencie. No dobra, z takich rzeczy ważnych dzisiaj jeszcze, to co mogę powiedzieć, to z takich, które zawsze mówię? Nie, może po prostu, żeby mieć więcej czasu na omawianie książki, to wyłączę już muzykę i za chwilę włączę intro, ale zanim to zrobię, to uwaga, będzie apel. Pewien bardzo konkretny apel. Wiesz jaki? Uśmiechnij się teraz. Po prostu pokaż zębom świat, bo zaczynamy przecież kolejny dzień. Pełen możliwości, pełen wyzwań. Zatem trzeba go przywitać z uśmiechem, cieszyć się na niego. Kto ma słuchawki w uszach, to czy na głowie, to teraz uwaga, bo będzie głośno.
Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu się działem. Halo, jak to szybko leci.
Jak tu się nie uśmiechać, kiedy słyszy się, że life is good i widzi się fragmenty konferencji z zeszłego roku i przypominam, że jeszcze za tydzień, 13 czerwca, konferencja w Łodzi, obudź się, na którą można jeszcze, do której można jeszcze dołączyć. A ja jeszcze powiem tylko, że urodziny mają dzisiaj Krystyna Stypuła i Michał Rajczyk, czy ja dobrze na pewno spisałem? Rejczyk, przepraszam. O, to mi komputer poprawił. Michał Rejczyk ma urodziny i Krystyna Stypuła. Dla nich najlepsze życzenia pięknego, zdrowego, oczywiście długiego, spełnionego, mądrego życia. A my już możemy zaczynać teraz z Pawłem. Paweł napisał zapowiedź do tego, napisał Paweł zresztą też ankietę, która się podoba, bo widziałem, że ktoś tam napisał, że bardzo trafna ankieta i można wziąć w niej udział, co jest dla ciebie najtrudniejsze podczas słuchania. I można jeszcze ciągle uzupełnić odpowiedzi w tej ankiecie. Na pewno do niej wrócimy z Pawłem pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, a ja już włączam Pawłowi mikrofon i zapraszam do studia. Dzień dobry, Paweł.
Cześć, cześć, witajcie. Witam was.
To ty zaproponowałeś, żeby dzisiaj wrócić do książki, o której było wielokrotnie już mówione. Mówiłem o niej wielokrotnie w klubie. Ja nie wiem, na którym miejscu u ciebie ta książka jest w rankingu najlepszych książek w życiu. Może się podzielisz?
U mnie oczywiście jest pierwsze dziesiątce, zdecydowanie klasyka Stephen Covey. Książkę jeszcze pokażemy ją, żeby wszyscy widzieli. To są te 7 nawyków.
Ale ja ją pokażę to może jeszcze w tej pierwszej wersji. To jest ta, którą kupiłem, już dokładnie nie pamiętam, to musiał być rok gdzieś 90. Poczekaj, zerknę. W którym roku ona się będzie napisane? Ona była wydana w 89 roku w Stanach, a w 96 roku pokazała się w Polsce. Wyznawnictwo Medium. I to jest ta książka, która się w 96 roku pokazała w Polsce. I ona jest już we fragmentach. Ona się, rozpada się mi w rękach już, ale ma prawo, mając 30 lat prawie, to ma prawo. A zapytam z czystej ciekawości, czy ty masz taką książkę, która u ciebie jest na jakby numer jeden w twoim rankingu?
Tak. To jest Brian Tracy Maksimum Osiągnięć, zdecydowanie.
No to wiesz, u mnie to jest też w pierwszej dziesiątce, ale może wróćmy do książki 7 nawyków skutecznego działania Stephena Coveya. Książka, która tak jak napisałem w zapowiedzi, znaczy napisałem w tytule, sobota z książką, która pomoże ci zmienić życie na lepsze. I rozumiem, że podzielasz moje zdanie, że ta książka może pomóc zmienić życie na lepsze. Ja może tylko jeszcze wykorzystując, że jestem przy głosie, to zdanie, które mnie dotyka i często do niego wracam, że jedynie dobro tkwiące u podstaw da moc wszelkim technikom. To jest na samym początku. 16 strona chyba w tej starym wydaniu, a w tym nowym to nawet nie pamiętam dokładnie, ale mam coś chyba tu zaznaczone. Ja nie wiem, czy ty też tak to dotknęło cię to. To też jest chyba gdzieś tam 16 albo też ta strona. Dobra, Paweł, masz głos? Dlaczego wybrałeś właśnie dzisiaj tę książkę?
Tak, ja zastanawiałem się nad różnymi książkami, które można przy okazji nawyku najpierw zrozum omówić, ale później pomyślałem sobie, przecież mamy taką klasykę, podejrzewam, że ty ten nawyk właśnie też na skutek intencji z tej książki czy ustaliłeś. I zacząłem przeglądać to, co żeśmy o tej książce kiedyś mówili i okazuje się, że chyba jednak myśmy omawiali z różnych stron, pod różnym kątem, natomiast pod kątem nawyku tego piątego, który tutaj w tej książce jest, a u nas to jest nawyk 9. Najpierw zrozum, on jest rozszerzony jeszcze, potem bądź zrozumiany. To pod kątem tego nawyku chyba żeśmy jeszcze nie omawiali, a jest tu kilka takich rzeczy zasadniczych. Zresztą w ogóle ja jestem fanem klasyki. To znaczy oczywiście są super nowe książki, pojawiają się nowi autorzy, tak jak Adam świetnie to opowiada. I oni próbują w czasach dzisiejszych pod kątem różnego podejścia, które postęp techniki czy jakby świat nam pokazuje. Natomiast te takie prawdy głębokie, prawdy zasadnicze, bez względu na to, czy to było 100, 1000 lat temu, czy to jest dzisiaj, one ciągle funkcjonują. Ja czytałem ostatnio też Marka Aureliusza. Po prostu czyta się to, tak jakby on napisał to wczoraj, a nie 2000 lat temu. Więc klasyka to jest to, czym powinniśmy jakby być. To jest moje zdanie i stąd tą książkę wybrałem, żeby o tym nawyku piątym z tego jednego rozdziału jakby troszeczkę pogłębić to, o czym tutaj jest mówione.
Ja tylko dodam może, Paweł, jedną rzecz, ponieważ ja opracowując moje 13 nawyków, nie dołożyłem tam tej drugiej części, zrozum, żeby zostać zrozumianym, ponieważ ja troszeczkę inaczej potraktowałem ten nawyk, mianowicie najpierw zrozum, bo Stephen Covey to dotyczy ewidentnie komunikacji międzyludzkiej, tak? Że najpierw zrozum drugiego człowieka, żeby zostać zrozumianym, a ja rozszerzyłem ten nawyk, najpierw zrozum, ale wszystko. Czyli dotyczy to tak naprawdę życia, świata, na przykład biznesu, pieniędzy. Czegokolwiek dotykasz w swoim życiu, to najpierw zrozum, jak to działa. Ten mój nawyk jest poszerzony na praktycznie pełny obszar. Natomiast Stephen Covey ewidentnie dotyka tutaj komunikacji między ludźmi, czyli najpierw zrozum, żeby zostać zrozumianym i ja tego absolutnie nie podważam, tylko no jakby chciałem, żeby ten nawyk przenieść na wszystkie obszary życia, żeby nie podchodzić bezmyślnie do życia i do wszystkiego, co go dotyczy. Także tutaj tylko takie uzupełnienie.
Tak, no tutaj jeśli chcemy kogoś zrozumieć, to w ogóle ten nawyk jest taki, do którego musimy odpowiednio podejść. Dlatego, że jakby większość ludzi spędza lata czy w szkole na nauce pisania, czytania, mówienia. Ale tak jakby prawie nikt nie uczy się tego, jak profesjonalnie i głęboko słuchać. Bo to jest jakby ta idea tego nawyku. To takie słuchanie. I tak Covey najczęściej wprowadza takie swoje paradygmaty, to jeśli chcemy mieć realny wpływ na innych, w ogóle, tak jak ty powiedziałeś, nie? Żeby zrozumieć nie tylko ludzi w czasie komunikacji, ale zrozumieć pieniądze, zdrowie, rozwój, pracę, to musimy najpierw jakby rozwinąć ten taki nawyk słuchania empatycznego. I tego słuchania.
No właśnie, przepraszam, ja ci tylko przerwę.
Na szkole.
Ja ci właśnie to chcę wtrącić się, bo to jest bardzo ważne pytanie, którego dotyka Stephen Covey. Czym się różni taka właśnie komunikacja, gdzie ktoś słucha bardzo powierzchownie, a takie głębokie słuchanie empatyczne? Gdybyś zechciał to dotknąć tego tematu i wyjaśnić, jak pokazuje to Stephen Covey.
Tak, właśnie to słowo, takie słowo empatyczne jest tutaj kluczowe, bo to nie wystarczy tylko słuchać, tylko trzeba słuchać jeszcze właśnie z taką empatią. To nie są też takie, nie chodzi tutaj o takie powierzchowne techniki komunikacyjne, bo to nam się bardzo często kojarzy z manipulacją, z wykorzystywaniem. I w ogóle takie techniki same, bez takiej empatii, bez głębokiego przekonania, to jest po prostu nieskuteczne w dłuższym okresie czasu i to nam by nic nie dało. Słuchanie takie, właśnie Covey tłumaczy tutaj w tej książce, że on to porównuje do takiej właściwie fizjologii, że człowiek generalnie, największą potrzebą człowieka jest to, żeby przetrwać fizycznie. To znaczy mieć co jeść, mieć się w co ubrać, mieć co pić, mieć gdzie mieszkać, żeby było ciepło. Prawda? To jest takie przetrwanie fizyczne. I to jest jakby pierwszy stopień, który my mamy do spełnienia. Ale jak to jest spełnione, jeśli już mamy tą ciepłą wodę w kranie, to wyższym stopniem jest przetrwanie psychiczne. I to przetrwanie psychiczne to jest jakby taka potrzeba do tego, żeby być zrozumianym, żeby właśnie dostać taki psychiczny tlen, jak tutaj Covey to nazywa, czyli być zrozumianym, być docenianym, żeby mieć sens swojego istnienia w życiu. I jeśli ktoś o czymś mówi, to my musimy go słuchać w taki sposób, żeby właśnie tak jakby tą jego potrzebę zaspokoić, czyli uznać jego stanowisko. My nie musimy się oczywiście zgadzać z tym, absolutnie, natomiast zrozumieć. Zrozumienie, a zgodzenie się to są też dwa różne dwie różne rzeczy.
Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, przepraszam cię tylko, ale tak mnie naszło, że ponieważ my w przyszłym tygodniu już zaczynamy pracę z nawykiem podnoś samoocenę i asertywność, każdy człowiek chce być nie tylko zrozumiany, chce być najpierw dostrzeżony. I pamiętasz, Nathaniel Branden napisał w swojej książce Sześć filarów poczucia własnej wartości. W jednym rozdziale tam było takie ćwiczenie, kiedy ktoś miał powiedzieć, mam prawo do istnienia. Czyli my chcemy być nie tylko rozumiani, my chcemy być docenieni, dostrzeżeni, chcemy, aby po prostu... Natomiast no, niestety nie rodzimy się z instrukcją obsługi i tu bardzo często brakuje nam zrozumienia tego podstawowego mechanizmu, jakim jest na przykład rozumienie drugiego człowieka, bo my jakby przemożnie chcemy być zrozumiani, a my zostaniemy zrozumiani dopiero wtedy, tak jak pisze Covey, kiedy zrozumiemy tego drugiego człowieka. Prawda?
Bo dopiero wtedy ten człowiek jakby, jeśli ta potrzeba psychiczna zostanie u tej drugiej osoby zaspokojona, to wtedy wszelkie bariery obronne jakby opadają. Wtedy ta maska, ta tarcza spada i ten rozmówca staje się otwarty jakby na współpracę, na dialog, na nasze argumenty, bo wie, że go rozumiemy, wie, że o czym on mówi, wie, że jesteśmy jakby w jego świecie, prawda? I to jest właśnie to clue, ta empatia taka. Empatia,
no która... właśnie. No właśnie, to co się dzieje wtedy, w momencie, kiedy my zamiast rozumieć, skupiamy się na takim powierzchownym słuchaniu? Co się dzieje wtedy? Bo to jest pewnego rodzaju pułapka, w którą wpadamy. Gdybyś zechciał ten temat poszerzyć, opowiedzieć o tym, jak to widzi Covey.
Tak, on jakby demaskuje taki fakt, że my jako ludzie rzadko słuchamy z intencją zrozumienia. My słuchamy najczęściej z intencją odpowiedzi, że nie chcemy zrozumieć, bo to jest taka jakby nasza naturalny sposób, że i powinniśmy się tego uczyć, żeby właśnie nie tylko intencje odpowiedzi, ale intencje zrozumienia postawić na pierwszym miejscu. Bo my możemy słuchać w taki sposób, w ogóle możemy nie słuchać, czyli jakby ignorujemy tą drugą osobę. Wcale nas nie interesuje to, co mówi i patrzymy na nią, jesteśmy w tym samym pokoju, a nie słuchamy, bo to są takie jakby różne stopnie tego słuchania. Możemy oczywiście też słuchać w taki sposób, że udajemy, prawda? Czyli potakujemy, wtrącamy to takie, tak, oczywiście, jasne. Ale to też nie jest ta intencja jakby zrozumienia. Jest też często, się zdarza, takie słuchanie selektywne, to znaczy wyłapujemy w wypowiedzi tej drugiej osoby tylko to, co jakby dotyczy nas albo to, co nas interesuje. I wtedy się jakby angażujemy w tą rozmowę. Natomiast zresztą ja to często w korporacjach, w firmie widzę, gdzie jest zebranie i każdy tylko siedzi i o niczym często nie myśli, a dopiero jak jego projekt, jego sprawa jest omawiana, to wtedy się ożywia. I my często czasami tak właśnie w życiu też postępujemy. Natomiast jest też coś takiego jak słuchanie takie uważne, że my co prawda koncentrujemy się na słowach, rozumiemy to wszystko, ale jakby nie przeżywamy tego, czyli nie włączamy tej empatii, nie włączamy tych emocji naszych. I to też nie jest właśnie ten najwyższy poziom, natomiast słuchanie z intencją zrozumienia jest wtedy, jeśli słuchamy właśnie empatycznie, czyli słuchamy jakby całym sobą. Nie tylko uszami, ale też oczami, sercem, umysłem. Po prostu wchodzimy jakby w te buty tej drugiej osoby, żeby w pełni ją zrozumieć. I to jest właśnie
jeżeli
to,
pozwolisz, program. Jeżeli pozwolisz tylko, bo jedna z takich najbardziej dosadnych historii w rozdziale, który opisuje nawyk, najpierw zrozum, żeby zostać zrozumianym, jest
okulista.
Ta krótka historia, kiedy ojciec dorastającego chłopca zwierzył się, nie rozumiem mojego syna, w ogóle nie chce mnie słuchać. Na co Covey mu odpowiedział, pozwól, że ustalę, co powiedziałeś. Nie rozumiesz swojego syna, ponieważ on nie chce cię słuchać. Zgadza się. Jeszcze raz. Nie rozumiesz swojego syna, ponieważ on nie chce słuchać ciebie. Na co Covey odpowiedział, myślałem, że aby zrozumieć drugiego człowieka, ty musisz słuchać jego. I to jest chyba to coś, co ty przed chwilą pięknie podkreśliłeś, że słuchanie z intencją zrozumienia to jest skupienie całej swojej uwagi na drugim człowieku. Że ja nie tylko gdzieś tam, prawda, robię notatki, gdzieś tam myślami jestem nieobecny, ale tylko słyszę, co on mówi, tylko to jest skupienie na nim całej swojej uwagi, to znaczy widzę go, czuję go w rozumieniu takim jego mowy ciała, widzę, jak się zachowuje, widzę, jaki ma wyraz twarzy i to dopiero wtedy daje mi szansę, że ja w ogóle zrozumiem, tak jak Adam napisał, zresztą intencjonalne słuchanie trzeba wykonać wysiłek. To wymaga oczywiście, Adam, i zgadzam się z tobą, to wymaga wysiłku. I teraz, bo jest taki fragment, Paweł, w tej książce, który ja mam zaznaczony też i on dotyczy, ponieważ bardzo mocno przywiązuje Stephen Covey wagę do tego, żeby zanim wypiszesz komuś receptę, w cudzysłowie, czyli zanim komuś udzielisz jakiejkolwiek rady, trzeba dokonać pewnej diagnozy, bo jeżeli ktoś nie ma zaufania do diagnozy, nie będzie miał również do tego, jaka będzie recepta, czyli jaka będzie moja rada.
Tak, to jest jakby druga historia, zresztą historii w tej książce jest dziesiątki chyba, ale to jest właśnie ta druga taka historia, bardzo taka szczególna w tej książce, jakby pomysł i to pojęcie takie, diagnoza przed receptą, o co tutaj chodzi? Bo tu chodzi o coś takiego, że czy zaufalibyście optykowi, który bez zbadania waszego wzroku ściąga własne okulary i podaje i mówi, proszę, to są moje okulary, możecie je wziąć.
Ja przez nie widzę dobrze.
Ja przez nie widzę super, więc tobie też pomogą, prawda? Czyli ta historia jest taka śmieszna, bo tam przychodzi właśnie mężczyzna do okulisty i mówi, że słabo widzi, że trudno mu się jeździ, że nie może czytać, że w ogóle ma zamazany wzrok. I ten okulista właśnie nie słuchając nic więcej zdjął swoje okulary własne i podał mu. I mówi, no i jak teraz? A tam ten facet mówi, ale ja w tej chwili widzę jeszcze gorzej. Jak to gorzej widzisz? No przyłóż się trochę, weź troszkę inaczej załóż te okulary, popatrz, przecież one są naprawdę najlepsze, jakie mogą być. Prawda? Ta historia tak jakby toczy się w tym kierunku. Czyli i oczywiście my się z tego śmiejemy, bo to jest jakby przeobrazowane, natomiast to jest historia, ale czy nie jest tak w naszym życiu, gdy rozmawiamy, czy nie chcemy właśnie narzucić komuś swojej woli?
Argumenty takie.
Argumenty właśnie. Ja mam też taki ciekawy, tak prywatnie jakby, w rodzinie, na szczęście nie u żony, ale w rodzinie przykład, gdzie mówi właśnie jeden z członków rodziny zawsze, że możecie robić jak chcecie, ale najlepiej, gdybyście zrobili tak. I to jest właśnie to narzucanie tej perspektywy tych swoich okularów drugiej osobie. I wiadomo, że te okulary nie zadziałają, bo to nie ma siły po prostu.
Jeżeli pozwolisz, to ja podam wyniki ankiety. Co jest dla ciebie najtrudniejsze podczas słuchania? Okazuje się, że powstrzymywanie się od doradzania, aż 44% ankietowanych deklaruje właśnie ten problem, że powstrzymywanie się od doradzania jest najtrudniejsze podczas słuchania. Gryzienie się w język 11%, nieocenianie rozmówcy 20% i 26% skupienie się na emocjach jest dla nich najtrudniejsze. Natomiast dla przeważającej większości najtrudniejsze jest jednak powstrzymywanie się od tego, żeby udzielać rad. I ja bardzo często o tym, pewnie to też słyszałeś z moich ust, że ja nie udzielam rad, jeżeli ktoś mnie o to nie pyta. To znaczy, nie czuję takiej potrzeby, nawet jeżeli to jest moje dziecko, to po prostu, jeżeli przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, tato, ja mam taki problem, co byś zrobił na moje miejsce, albo mówi, pomóż mi, bo potrzebuję czegoś tam, to oczywiście reaguję, ale nawet jeżeli gdzieś tam, no oczywiście musiałoby być bardzo drastycznie, żebym rzeczywiście zareagował, ale tak to normalnie w takim codziennym życiu po prostu powstrzymuje się i gdybyś zechciał po prostu teraz na koniec, bo mamy raptem 3 minuty jeszcze do końca, jakie praktyczne właśnie korzyści z twojej perspektywy przynosi ten nawyk? Poproszę cię o takie, Paweł, podsumowanie.
Czy ten nawyk... To najważniejsze, żeby przełożyć teorię na codzienną praktykę. W takich relacjach, czy to biznesowych, czy rodzinnych, to z tej książki właśnie dostajemy dużo takich wskazówek, że słuchanie empatyczne nie jest czasem straconym. Wręcz przeciwnie, jakby drastycznie skraca czas potrzebny na rozwiązywanie konfliktów, bo często konfliktów, może nawet nie konfliktów, ale różnicy zdań. W takim tradycyjnym modelu my jakby reaktywnie działamy. I takie problemy, jeśli tej drugiej osoby nie zrozumiemy, to po prostu możemy się w ogóle nie zrozumieć i to może trwać, mogą powstawać problemy miesiącami. Więc jeśli staramy się zrozumieć drugą osobę, to jakby transformacji ulega nie tylko nasze wzajemne stosunki i relacje, ale w ogóle całe otoczenie. I dochodzimy dzięki temu, będziemy też mieć taki nawyk win-win, prawda? Ale warto zainwestować w to, żeby właśnie słuchać empatycznie, czyli w skrócie nie tylko uszami, ale oczami, sercem, uczuciami. I to jest jakby takie przesłanie dla nas na dzisiaj, na następny czas.
Widzę, że klubowicze też widzą to tak, bo nieudzielanie rad, pisze Magda Falkiewicz, to już wyższy poziom świadomości, ale my przecież tutaj w klubie dążymy do tego wyższego poziomu świadomości. Nie po to się spotykamy rano o 5:55, żeby tylko wysłuchać kolejnej historii, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy nie tylko wysłuchali tego, co tutaj się mówi, tylko powiedzieli, dobra, możemy od dzisiaj to stosować. I gdybym miał dzisiaj powiedzieć komuś, co ma wynieść najważniejszego z dzisiejszego klubu, to powiedziałbym, zacznij gryźć się w język, kiedy czujesz potrzebę powiedzenia czegoś, jeżeli ktoś do ciebie coś mówi, zanim wyczerpie temat i zanim poczujesz, że go rozumiesz. Bo to jest wyższa szkoła jazdy, naprawdę. Kiedy ktoś mówi coś, a ty nie czujesz potrzeby radzenia, odpowiadania mu na to, tylko dajesz przestrzeń na to, żeby on wypowiedział się do końca, żeby albo może jeszcze dopytać. Ja zresztą dzisiaj na naszym warsztacie webinarowym o godzinie 10, na który jeszcze bardzo serdecznie zapraszam i wklejam jeszcze link, gdyby ktoś jeszcze chciał dzisiaj dołączyć do tego warsztatu, to o godzinie 10 zaczynamy. Ja będę o tym mówił i będę pokazywał napisany przeze mnie 26 lat temu dekalog komunikacji, przynajmniej w takim telegraficznym skrócie, jak dzisiaj komunikować, żeby rozumieć. Bardzo ci dziękuję, Paweł. Ja oczywiście musimy już powoli kończyć, ponieważ o godzinie 6:30 jest warsztat z doradcami rozwoju osobistego i tam będzie na pewno mowa na ten temat. Ja jeszcze teraz raz wklejam link do tego warsztatu, gdzieś tam, żeby w komentarzach było. Dziękuję ci, Paweł, z całego serca. Książka, którą pokazujemy dzisiaj, to 7 nawyków skutecznego działania Stephen Covey. Absolutny dla mnie przynajmniej numer 1 i to zdanie, że jedynie dobro tkwiące u podstaw daje moc wszelkim technikom, również technikom słuchania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję z całego serca za dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy. Moi drodzy, widzimy się jutro o 5:55 w klubie. Natomiast dzisiaj do zobaczenia. Dziękujemy.